Tu Radio Kraków Kultura.
Cieszę się bardzo, że dotarłaś. Oczywiście nasza rozmowa jest częścią większego cyklu rozmów, debat poświęconych obecności obywateli ukraińskich w Polsce, szczególnie od 2022 roku, ale także wcześniej. Mario, przypomnij, kiedy ty do Krakowa przyjechałaś?
Przyjechałam właśnie do Krakowa w roku 19 na studia. Mhm. Dostałam się na Uniwersytet Pedagogiczny, na pracownię Małgorzaty Markiewicz, do sztuki i mediów. I zostałam tylko na ten okres czasu, na te 3 lata licencjatu.
Czyli jakby powiedzieć to, jakby jeśli to obliczyć, to do 2022 planowałaś to być.
Dokładnie.
I co tak planowałaś zrobić potem?
Potem nie miałam określonego planu, a to... to też podkreśliło to, że jak zaczęła się wojna, to moje nieplanowanie...
zostało jakby, zaplanowane.
Zostało zaplanowane za mnie i wtedy rzeczywiście wszystkie siły po prostu zostali rzucone na pomóc rodzinie, przyjacielom i jeszcze na kawałek czasu zostaliśmy, wtedy ja i mój były partner, w Krakowie, pomagając, organizując też wsparcie mieszkalne, tak. mieszkaniowe.
Dla osób, które przyjeżdżały tutaj
tak,
z Ukrainy.
Tak, dla naszych przyjaciół, dla naszej rodziny organizowaliśmy ewakuację i też wsparcie charytatywne. A potem wyjechałam do Niemiec już tak na fellowship artystyczne, do DAD, do Potsdamu i Berlinu. I potem też życie mnie prowadziło, ale tak sobie przypominam ten czas 22 roku, że jestem po studiach. Mhm. Jeszcze robiłam wystawę właśnie latem podsumowującą licencjat, już jak wojna wybuchła. I pamiętam ten czas taki mocno chaotyczny, kiedy łapiesz sytuację, na nich reagujesz i ta reakcja już jest twoim planem podalszym.
Jest już twoim życiem, tak, tak naprawdę.
No i wtedy tak to zostało w tym chaosie na jeszcze dłuższy okres czasu.
Wrócimy do tego twojego tu i teraz, bo jest też bardzo ciekawe artystycznie i właściwie dlatego się dzisiaj spotykamy, ale pamiętając o kontekście naszej rozmowy, chciałam cię zapytać o twoje relacje z Polakami, jak się czułaś przyjeżdżając w 2019 roku. Mam wrażenie, że to inaczej niż wielu się wydaje dzisiaj, wcale nie były dla osób z Ukrainy takie dobre czasy, jak zostałaś tu przyjęta, ktoś na ciebie czekał.
No było różnie oczywiście. Nie było jakiejś klarownej niechęci, ale też... Wiadomo, różne sytuacje. Też pracowałam w różnych środowiskach i wtedy rzeczywiście spotykałam różne sytuacje dotyczące problematyki migranckiej tutaj w Polsce. Nie tylko wobec osób z Ukrainy, a i tak ogólnie, że... No, że Polska jest dla Polaków jednak.
I najlepiej, żeby jeszcze byli białymi Polakami.
Bardzo tak, bardzo, bardzo tak. Mm-hmm. No i było bardzo miło widzieć, jak to się zmieniło.
Mówimy o 2022.
Tak, ale teraz z kolei jest już mniej milej zauważać, jak to ponownie morfuje i mutuje.
Zauważyłaś to przesunięcie wahadła właśnie w stronę niechęci wobec osób z Ukrainy?
Może raczej takiego zmęczu sytuacją. Też rozumiem, jak wojna się toczy lata. To z początku idzie ta mobilizacja, a potem już mniej i mniej jest wsparcia i otwartości na dyskusję i otwartości na otwieranie oczy na to, że to się dzieje cały czas.
Tak.
A z sytuacją w Palestynie mam takie wrażenie, że polityka się zamyka na to, że okej, teraz zajmiemy się swoimi problemami, swoimi rzeczami, a te inne państwa jednak niech zajmą się też swoimi.
Bo sytuacja w Palestynie też jest ci bardzo bliska ze względu na twoje korzenie, prawda?
Tak, jestem Żydowką i część mojej rodziny mieszka w Izraelu i mamy nieskończone rozmowy i debaty odnośnie sytuacji politycznej. I
no tak, nieskończone to jest bardzo dobry przymiotnik, bo końca nie widać. No tak, a tu w Polsce ale zdarzyło ci się doświadczyć właśnie jakiejś takiej niechęci konkretnie, że ktoś zasugerował, że na przykład odbierasz pracę innym artystom, innym artystkom wizualnym. Teraz mówimy już pomówmy o tej sferze bycia właśnie w środowisku sztuki, bo to jest bardzo specyficzne też środowisko. No ja czuję, że je dobrze znam i mam wrażenie, że jest taką trochę enklawą, gdzie bardziej obowiązują takie międzynarodowe zasady niż te typowo polskie.
Dokładnie. No i też ja osobiście z taką niechęcią się nie spotkałam, bo działam i sama tworzę te sytuacje i otwieram współpracę i jakby jest część tego wniosku na przykład pobyt twój czasowy tutaj w Polsce związany z pracą, że musisz udowodnić, że nie ma konkurencji na tym stanowisku.
To brzmi jak żart, bo oczywiście ja rozumiem w innych dyscyplinach bardzo konkretnych, nie wiem, gdybyś była inżynierką, prawda?
Tak.
Muszę powiedzieć, że nie miałabym wątpliwości, bo jednak jesteś wielką indywidualnością i na pewno nikt nie jest w stanie cię zastąpić.
No właśnie, to nam się wydaje, a do prawa, do takiej...
Urzędnikom musisz to udowodnić, tak?
Tak.
Ale udało ci się to udowodnić?
Tak, ale takie odpowiedzi na wnioski wyglądają bardzo śmiesznie, że nikt, że swoją pracą nie wykazuje zagrożenia tutaj do jakby konkretnego polskiego rynku sztuki, bo tylko dodaje. Tak mi się wydaje przynajmniej.
No chyba tak, też mi się tak wydaje i dlatego właśnie dzisiaj się spotykamy. Mario, proszę cię, opowiedz trochę o swojej pracy. To jest takie bardzo otwarte, nawet nie pytanie, tylko prośba. No ale też taka jest nasza rozmowa, żeby pokazać właśnie dokładnie to, co wnosisz do nie tylko polskiego rynku pracy artystycznej, ale w jaki sposób twoja osoba, twoje doświadczenie, to co przeżywasz, no, staje się częścią też naszego, przepraszam za wyrażenie, bogactwa, na pewno jakoś tam duchowego, bo twój taki właściwie chyba najgłośniejszy projekt i który cały czas jest w toku, to jest gra w ból, tak można
Pain
go
game,
właśnie tak przetłumaczyć. I to jest coś, gdzie bardzo mocno odnosisz się. To jest projekt, w którym mocno odnosisz się do swojego doświadczenia, a niestety słowo ból jest w nim kluczowe.
Tak. I gra też jest kluczowa.
Mm-hmm. Czyli pokazujesz, że to nie jest dokument, że to nie jest wprost?
W Pain Game się liczy indywidualna, personalna perspektywa. Ten projekt mam szczęście współprowadzić z Łukaszem Cicińskim i właśnie Dawidem Kowalikiem, który jest z nami od bardziej warstwy audialnej projektu.
No tak, bo nie tylko widać, ale również słychać i to też nie zawsze są takie miłe dźwięki.
A w naszym przypadku jest to harsh noise. I z Łukaszem właśnie współkuratorujemy ten projekt już na przestrzeni dwóch edycji. Pierwszą edycję udało się nam zrealizować w Galerii Kunst.
W Instytucie Goethego.
Tak. Mhm. A drugą dosłownie miesiąc temu w Krikotece w Krakowie przy kuratorowaniu z Kamilem Kujtkowskim. I projekt ten będzie się rozwijać na przestrzeni kolejnych miesięcy i mam nadzieję kolejnych lat. Bo podchodzimy tutaj, badamy mocno interdyscyplinarnie różne przestrzenie bólu kontrolowanego i niekontrolowanego. I oczywiście mamy każdy i każda tutaj swoje perspektywy, jak ja mam swoją, mam swoją historię bólu chronicznego, mam mocny background i swoją relację z bardzo różnym bólem. Łukasz ma swoją, Dawid ma swoją, każda instytucja, do której przychodzimy z tym projektem, też ma swoją. I próbujemy te konteksty łączyć i otwierać dyskusję, zastanawiając się nad różnymi wątkami związanymi z bólem, ale też strategiami, scenariuszami resistance, oporu.
A ten ból związany z wojną, z doświadczeniem wygnania, zagrożenia, też no, w takiej cielesności, fizyczności, to także jest temat tego projektu, bo mówisz w nim dużo o sobie, o swoim ciele, o swoim doświadczeniu, o swoim bólu, ale czy ta...
Właśnie próbujemy podchodzić do tego projektu tak bezosobowo, że nie, że ból Marii albo ból Łukasza. Tutaj wychodzimy bardziej na takie przestrzenie międzywątkowe. Też działamy mocno na półgestach, działamy procesualnie. Ten wątek wojenny oczywiście się pojawia. I myślę, że mamy prawo do działania i do otwartej dyskusji na ten temat poprzez to, że też mamy doświadczenia z tym tematem i sytuacja, którą stworzyliśmy w Krikotece, też mocno się odnosiła do wątku ewakuacji, która w mojej rodzinie, w rodzinie jest też kontynuująca, ciągle powtarzająca.
Czyli ciągle skądś musicie się przenosić.
Tak, tak. Tak nawet się wydaje,
że w Odesie teraz ktoś został w ogóle, czy?
Czy już dosłownie dwie osoby. No, tak. Z różnych powodów jest ta liczba bardzo mała. No.
Ja zwróciłam uwagę, że w wielu różnych projektach czy wystawach opowiadasz o sobie, opowiadasz o świecie, który cię otacza, o swoim doświadczeniu, ale centrum tej ekspresji jest twoje ciało. Ciało, któremu bardzo często zadajesz ból i to jest mocne. To także jest trudne dla widza.
Jedno z medium, które posługuje się, to jest właśnie ta cielesność i performatywność też działań. Bo jakby... Też w Pain Game podchodzimy od różnych stron, dlatego pojawia się warstwa dźwiękowa, dlatego też pojawia się obiekt, przestrzeń. Może tam pojawić się performance, ale też zastanawiamy się mocno, kiedy zaczyna się performance, kiedy się kończy. I dla nas zarówno jest ważna ta praca jakby przygotowawcza, na przykład jak tworzymy nowy blat stołu w pracowni. No, ta rozmowa, która się dzieje podczas tego działania też jest zarówno ważna, jak i to, co tam się publicznie wydarzy. Więc tak odpowiadając bardziej na to. No, ja mam też mocno przesunięty ten próg bólu tak w swoim ciele. I badam też swoje...
Granice.
Granice, tak. Ale też jest dla mnie ważne pokazywanie tego ciała, bo też często rozmawiam o niewidzialności, niepełnosprawności i jak mogę czasami być mocno aktywna, a czasami z laską idę do kuchni. I teraz coraz bardziej to ujawniam. I na przykład się pojawiają te laski gdzieś tam i próbuję właśnie opowiadać o tym, co to jest spektrum tej niepełnosprawności, że to jest jednak płynne, że ten ból też się manifestuje po prostu w różnych postaciach, w różnych sytuacjach, różnie.
Przyznam ci się, że postrzegałam cię po prostu jako osobę zjawiskowo piękną, która bardzo świadomie z tej swojej nieskazitelności fizycznej korzysta i zarządza nią w swojej sztuce. No ładnie.
No otwieram się stopniowo. Powoli. Tak, bo jest to ważne dla mnie też, żeby to brzmiało.
No tak, jeśli ty się otwierasz, to ja z kolei czegoś doświadczam i coś od ciebie dostaję. Właśnie na tym to polega. Tak. To nie jest skomplikowane. Tak, jeśli państwo czasem myślą o sztuce współczesnej, że operuje jakimś takim dziwnym, niezrozumiałym językiem, to wręcz przeciwnie. Tylko jest to kwestia oczywiście nadawania na odpowiednim kanale. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Nie starczyło nam czasu, żeby porozmawiać o całowaniu skał, ale jeszcze kiedyś do tego, na pewno wrócimy. Powiedz mi tylko to ostatnie takie pytanie. Czy gdyby nie wojna, myślisz, że twoja sztuka inaczej by wyglądała? Byłabyś inną Marią Lemperk? Może byłabyś po prostu, zostałabyś Marią Mitrofanową, jaką poznałam jakiś czas temu. Zmieniłaś też nazwisko, żeby wrócić niejako do swoich żydowskich korzeni. Bez wojny by tego wszystkiego nie było?
Trudno mi powiedzieć. Mm-hmm. Na pewno byłabym inną osobą, nie wiem jaką. A tutaj jest jak jest. I też fantazji na ten temat to nie wiem, jakoś mi nienaturalnie nawet do strony myśleć, więc zostajmy w rzeczywistości.
Bardzo ci dziękuję, Maria Lemperk, a oby ta rzeczywistość zmieniła się. Wiesz, którą mam rzeczywistość na myśli i...
Będzie się zmieniać.
Właśnie, zmienić się musi. Bardzo ci dziękuję. Gościliśmy dzisiaj artystkę wizualną Marię Lemperk, a za uwagę dziękuję państwu, mówiąc te słowa, Justyna Nowicka.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.